Witam Państwa serdecznie, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kłaniam się i dzisiaj mamy kolejne spotkanie z cyklu środowe, spotkania z dziejami Ziemi, te paleośrody na kanale Wszechnica. I dzisiaj będzie wykład o procesach powstawania skamieniałości, o tak zwanych procesach fosylizacyjnych, jak to się fachowo w paleontologii i w geologii mówi. Cały czas możecie Państwo zadawać pytania na czacie. Ja powiem to, co mam do powiedzenia, do przekazania Państwu, a potem postaram się na pytania odpowiedzieć, o ile oczywiście będę mógł, będę w stanie. Dzisiejszy wykład tyczy się, powiedzmy, tematów, które są dosyć podstawowe. Dlatego stwierdziłem, że skoro będziemy się teraz spotykali co tydzień, to poczułem się w obowiązku, że musimy poruszyć pewne bardzo podstawowe sprawy związane z tym, czym w ogóle skamieniałości są, no i jak powstają. Bo być może dla niektórych z Państwa może się wydawać, że skamieniałości są czymś takim w zasadzie naturalnym i to, że zawsze w skałach powinny być jakieś skamieniałości, jakieś szczątki organizmów, ale to nie zawsze jest reguła. I tak naprawdę skamieniałości są pewnymi anomaliami w zapisie geologicznym. Co to w ogóle są skamieniałości? Skamieniałości są to szczątki organizmów z minionych epok geologicznych, ale mogą to być dwa rodzaje tych, powiedzmy, obiektów. To mogą być tak zwane skamieniałości strukturalne, z angielskiego body fossils, czyli po prostu skamieniałości ciał, tak byśmy powiedzieli, skamieniałości samych zwierząt, jakieś fragmenty szkieletów, zęby, pancerze, muszle, kości, czasami fragmenty ciała miękkiego, chociaż bardzo rzadko, jak sobie zaraz powiemy, ale mogą być to również skamieniałości śladowe, tak zwane ichnoskamieniałości, czyli ślady działalności życiowej. Tropy w przypadku jakiegoś na przykład dinozaura albo innego lądowego kręgowca, może ślady pełzania jakiegoś bezkręgowca, ślady rycia w mule, jeśli będzie to jakiś prehistoryczny robaczek, a również i koprolity, czyli to, co organizmy z siebie wydalają, czyli po prostu skamieniałe odchody. Więc mamy ten podział na dwie główne grupy tych skamieniałości. Skamieniałości strukturalne, te body fossils, czyli szczątki samych organizmów, oraz ichnoskamieniałości, czyli niejako zachowane ślady działalności życiowej. Tutaj mamy na planszy pierwszy taki przykład tych skamieniałości strukturalnych, body fossils. Właśnie mamy skamieniałego trylobita. Natomiast teraz widzimy przykład skamieniałości śladowej. Jest to kruzjana, czyli ślad pełzania trylobita. Czyli w paleontologii osobno nazywamy same skamieniałości strukturalne. One mają swoje nazwy, jakiś tam trylobit nazywa się na przykład Phacops, rodzaj się tak nazywa, ale ślad, który on po sobie pozostawił, nosi już nazwę kruzjana, czyli nazywa się zupełnie inaczej. To tak dla formalności stwierdziłem, że dobrze by było, żebyście Państwo to wiedzieli, że w paleontologii właśnie te różne typy skamieniałości, nawet jeśli niejako ich źródłem był jeden organizm, to my je nazywamy inaczej. Ślad takiego trylobita nazywamy inaczej. Tropy dinozaurów, mimo że my wiemy, jakie dinozaury na przykład pozostawiły te tropy, również mają swoje własne nazwy, nazywa się je zupełnie inaczej. Jak to się w ogóle dzieje, że skamieniałości się zachowują w skałach i czasami są w stanie przetrwać miliony czy miliardy lat w tejże skale? No, za to są odpowiedzialne procesy fosylizacyjne. Fosylizacja to tak naprawdę nie jest jeden proces, ale cały zbiór różnych procesów fizykochemicznych, geochemicznych, różnych procesów zachodzących zarówno na powierzchni Ziemi, kiedy jeszcze szczątki leżą, nie są przysypane osadem, po prostu zwierzę zdechło, zwierzę albo roślina, i leżą sobie martwe szczątki na powierzchni osadu, jak i wszystkie te procesy, które potem się dzieją, kiedy te szczątki zostaną przez tenże osad zasypane i po prostu dojdzie do pogrzebania. Dzisiaj sobie przejrzymy wybrane procesy fosylizacyjne, no i prześledzimy sobie drogę tego od w zasadzie momentu śmierci danego organizmu, aż do znalezienia skamieniałości, które powstały ze szczątków tego organizmu przez paleontologa. Czyli całą tę drogę, która może trwać setki milionów albo nawet miliardy lat, dzisiaj sobie szybko tutaj w trakcie tego wykładu powiedzmy, że ją zgłębimy. Postaram się Państwu odpowiedzieć na pytania, jakie to są te główne procesy powstawania skamieniałości, czyli te właśnie procesy fosylizacyjne. Co tutaj ma tak naprawdę kluczowe znaczenie w tym, że w ogóle skamieniałości się tworzą. Cała taka nauka, która zajmuje się skamieniałościami, ten dział paleontologii, to jest tafonomia. Tafonomia bada właśnie wszystkie te procesy od momentu śmierci organizmu do momentu znalezienia tychże szczątków w postaci skamieniałości zachowanych przez paleontologa. Termin tafonomia, tafos w ogóle to ten przedrostek oznacza mogiła, natomiast nomos to jest prawo, czyli jest to po prostu nauka o śmierci, tak byśmy powiedzieli. Ten termin ukuł taki rosyjski badacz, paleontolog Iwan Jefremow, który sformułował takie podstawy właśnie tego, jak działają te procesy fosylizacyjne i do dzisiaj my ten termin tafonomia stosujemy. Proszę Państwa, generalnie w przyrodzie, w warunkach naturalnych jest tak, że wszystko gnije, tak można sobie powiedzieć najprościej. Skamieniałości w takich naturalnych warunkach się nie tworzą. Normalnie, jeżeli mamy las, albo jezioro, albo pole, jakąś łąkę, to tam jak jakieś zwierzę czy roślina umrze, to te szczątki zgniją i się rozłożą. Normalnie nic z tych szczątków nie ma prawa się zachować. Normalnie. I tak jest w przeważającej większości warunków, ale czasami są takie środowiska, są takie typy środowisk, typy warunków, gdzie dochodzi do niejako zaburzenia tej naturalnej równowagi środowiskowej i tam będą takie czynniki fizyczne i chemiczne, które doprowadzą do tego, że w pewien sposób szczątki organizmów albo jakieś fragmenty tych organizmów będą się zachowywać i w efekcie czego powstaną skamieniałości. Ale to są warunki generalnie bardzo rzadkie. W ogóle zaraz sobie prześledzimy tę drogę od momentu śmierci organizmu do tego, jak ona, przez to, jak ona sobie siedzi w osadzie, do znalezienia przez badaczy, no to Państwo zobaczycie, że tak naprawdę to, że my znajdujemy te skamieniałości, jest to niejako cud i każda skamieniałość jest skarbem, dlatego że na każdym etapie tych procesów fosylizacyjnych, na każdym etapie procesów tafonomicznych w zasadzie wszystko dąży do tego, żeby usunąć te szczątki z zapisu geologicznego. Wszystko chce, żeby nic ze szczątków nie zostało. Przyroda chce, żeby te szczątki zgniły. Ale jakimś cudem, lokalnie, przy określonych warunkach, czasami takie skamieniałości będą się tworzyły i wbrew wszystkiemu będą się tworzyły czasami pięknie zachowane również części ciała miękkiego. W ogóle jest tak, że skamieniałości to przeważnie są elementy szkieletowe. Ja kiedyś miałem tutaj na kanale Wszechnicy taki wykład o unikatowych stanowiskach paleontologicznych, gdzie mamy skamieniałości zachowane z częściami ciała miękkiego. Ale to są sytuacje ekstremalnie rzadkie, bardzo rzadkie. Przeważnie zachowuje się szkielet. Teraz jak sobie popatrzymy na skład mineralny każdego organizmu, czy to zwierzęcego, czy roślinnego, no to on się składa ze szkieletu mineralnego, ale i z części miękkich. Te części miękkie to są, tak jak tutaj na planszy napisałem, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, no i aminokwasy, z których są zbudowane białka. Wszystkie te elementy, które budują części miękkie, bardzo łatwo się rozpadają. Kwasy nukleinowe, to jest na przykład DNA, no to one mają czas połowicznego rozpadu około 500 lat. DNA zdaje się, że połowa DNA zawartego w komórce rozpada się po około 521 latach. I po kolejnych 500 latach rozpada się połowa tej połowy, która się wcześniej ostała. Więc te części miękkie się bardzo szybko rozpuszczają. Głównie dlatego, że kiedy zwierzę umrze, czy roślina, no to w komórkach zostają przerwane pewne szlaki metaboliczne, pewne procesy takie enzymatyczne, no i enzymy zaczynają rozkładać te części miękkie od środka. Organizm po śmierci, ciało miękkie po śmierci niejako samo zaczyna zjadać siebie. Trochę inaczej jest ze szkieletem mineralnym. On również ulega nadtrawieniu po śmierci, ulega różnym innym procesom, ale przez to, że jest właśnie mineralny, że są takie elementy w ciele danego organizmu, które są zmineralizowane, to one mają, jak to się mówi fachowo, wyższy potencjał fosylizacyjny. I zobaczycie Państwo, że teraz w trakcie dzisiejszego spotkania wszystko będzie nam się tutaj rozbijało o ten potencjał fosylizacyjny. Pewne części ciała organizmów będą się lepiej zachowywały, inne będą się zachowały gorzej, bo jedne będą zmineralizowane, a inne będą miękkie. Więc, ale lwia część tego wszystkiego, co dzisiaj zobaczymy, to będą szkielety mineralne. Natomiast sam szkielet, mimo tego, że jest dużo bardziej odporny na procesy fosylizacyjne niż tkanki miękkie, to on i tak może ulegać, kiedy siedzi w skale, różnym przemianom. I tak naprawdę bardzo rzadko kiedy mamy sytuację taką, że to, co znajduje paleontolog, jakąś muszlę albo kość, na przykład dinozaura, to bardzo rzadko kiedy to są oryginalna, to jest to ta oryginalna substancja, z której te elementy były zbudowane. Ja tutaj wypunktowałem takie najważniejsze typy minerałów, z których szkielet może być zbudowany. No mamy węglan wapnia, który w przyrodzie generalnie w postaci szkieletów mineralnych występuje w dwóch takich postaciach krystalograficznych. Tworzy po prostu dwa minerały, aragonit i kalcyt. I z tego jest większość muszli bezkręgowców morskich, które Państwo kojarzycie, większość skamieniałości takich bardzo powszechnych jest właśnie węglanowa. Muszle amonitów będą węglanowe, muszle ramienionogów, jakichś generalnie mięczaków, małżów, ślimaków, pancerze jeżowców na przykład, skamieniałe gąbki czy koralowce również będą węglanowe. No gąbki nie wszystkie, ale też będą takie, które będą z węglanu wapnia. I teraz tutaj w przypadku tych amonitów jest ciekawa sprawa, do tego później wrócimy. No ten węglan wapnia tworzy, jak powiedziałem, te dwie postacie krystalograficzne, czyli to wszystko chemicznie jest węglan wapnia, CaCO3, ale różni się on, może on się różnić strukturą krystaliczną. Po prostu uporządkowanie tych cząsteczek w takim krysztale budującym szkielet będzie inne. Więc jeżeli będzie trochę inny układ krystalograficzny, no to powstanie aragonit, jeżeli warunki się zmienią, to powstanie kalcyt. Ja tutaj w tę krystalografię nie będę jakoś szczegółowo wchodził, bo to nie taki jest cel tego wykładu, żeby to było tutaj spotkanie z mineralogii czy krystalografii, ale dla porządku sobie później zobaczymy, jak takie przemiany tych różnych faz węglanu wapnia mogą wyglądać. Drugi typ takiego powszechnego biominerału to jest fosforan wapnia. I z niego są zbudowane generalnie szczątki kręgowców, więc kości dinozaurów i innych prehistorycznych wielkich kręgowców, zęby, znajdujemy zęby dinozaurów, morskich gadów, rekinów na przykład. Zęby rekinów to są bardzo, no myślę, takie powszechnie spotykane skamieniałości. To wszystko będzie fosforanowe. Z krzemionki są zbudowane niektóre gąbki. Tutaj rzuciłem na planszę taką strukturę zbudowaną z igieł gąbek krzemionkowych. Więc również są takie organizmy, które po prostu z krzemionki będą miały ten szkielet. No i bardzo rzadko jeszcze siarczan strontu i tlenek żelaza również szkielet mogą budować, ale przeważnie te elementy szkieletowe, z którymi Państwo się możecie spotykać jadąc sobie do kamieniołomu czy do jakiegoś naturalnego odsłonięcia w lesie czy na polu gdzieś w Górach Świętokrzyskich na przykład, to będą to skamieniałości albo z węglanu wapnia zbudowane, albo z fosforanu wapnia, albo z krzemionki. To są te trzy główne minerały czy biominerały, z których właśnie te szkielety będą zbudowane. Ale tak jak powiedziałem, to, że jakieś zwierzę miało szkielet węglanowy albo szkielet fosforanowy, to nie znaczy, że do dzisiaj te skamieniałości przetrwają, mając ten sam skład chemiczny. Tak naprawdę taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i o tym sobie dzisiaj powiemy, ale to zostawimy sobie te procesy przemian tych różnych minerałów na sam koniec. Natomiast teraz chciałem poświęcić tę część wykładu na omówienie tej drogi właśnie, jak wygląda po kolei cały ten proces fosylizacyjny od momentu, kiedy nam zwierzę czy roślina umrze, aż do momentu, kiedy my ją znajdujemy jako paleontolodzy, czy kiedy Państwo jedziecie sobie na wycieczkę gdzieś w Góry Świętokrzyskie na przykład i znajdujecie muszlę amonita albo jakiegoś innego wymarłego zwierza. W trakcie całej tej drogi zachodzi tak zwane 9 filtrów tafonomicznych. Czyli to są te wszystkie właśnie filtry, czyli takie procesy blokujące zachowywanie się skamieniałości. Jest ich 9. Państwo zobaczycie, że tak naprawdę 8, ale tutaj no, ja po prostu dwa sobie tak połączę w jeden. No to zaczynamy jeszcze w momencie, kiedy organizm nam żyje, kiedy jest po prostu żywym organizmem. Za życia widzimy No, my wiemy, że organizmy są zbudowane z różnych tych substancji. Są te części miękkie i są te części zmineralizowane. I tutaj już działa, jeszcze za życia tak naprawdę, działa nam pierwszy filtr, tak zwany filtr anatomiczny. O co tu chodzi? Chodzi o to, że właśnie różne części ciała danego organizmu będą miały różny ten potencjał fosylizacyjny, czyli pewne części ciała będą jakby bardziej podatne na to, żeby się zachować w postaci skamieniałości, a inne z kolei będą no tutaj bardziej podatne na to, żeby się rozłożyć i nie przejść do zapisu kopalnego. No takie oczywiste przykłady to jest to, co mówiłem, no wystarczy na nasze ciało popatrzeć. My jesteśmy kręgowcami, więc mamy szkielet wewnętrzny i ten szkielet ma wyższy potencjał fosylizacyjny niż na przykład skóra, mięśnie czy włosy. Te części miękkie, tak jak powiedziałem, bardzo szybko się rozpadną, kości, zęby będą miały wyższy potencjał fosylizacyjny. To dlatego znajduje się dużo szkieletów dinozaurów czy ssaków pleistoceńskich, czy archeolodzy szkielety ludzkie mogą znajdować, a tkanki miękkie zachowują się dużo rzadziej. Ale tu chciałem pokazać Państwu na tej planszy taki ciekawy, ale rzadziej omawiany na różnych wykładach czy w podręcznikach przykład. To jest argonauta, żeglarek, czyli młodociana ośmiornica. Państwo wiedzą, że ośmiornice, które są głowonogami, no nie mają szkieletu generalnie, są miękkociałe, więc no raczej tutaj byśmy myśleli, że będą miały niski potencjał fosylizacyjny. Ośmiornice, ale i w ogóle różne organizmy, które nie mają w ogóle szkieletu, prawda? One będą miały ten niski potencjał fosylizacyjny, ich ciało będzie łatwo się rozkładało. Mało co z nich może przejść do zapisu kopalnego i stać się skamieniałością. Ale jeżeli będziemy mieli młodocianą ośmiornicę, takiego właśnie argonautę jak tutaj, to młode ośmiornice mają taki szkielecik bardzo delikatny, zewnętrzny. I to się może zachować w stanie kopalnym. Czyli widzimy, że jeżeli będziemy mieli akurat szczęście i gdzieś będą na tyle takie warunki, że żyły sobie młodociane ośmiornice w przeszłości geologicznej, no to może nie zachowa się część miękka, nie zachowają się macki ani oczy, ale będziemy mieli szczęście i zachowa się ten szkielecik, ten właśnie argonauta. Więc pamiętacie Państwo, że tak naprawdę to wszystko rozbija się o to, ten pierwszy filtr tafonomiczny, o to, z czego my jesteśmy zbudowani, czy z czego jest zbudowany ten nasz delikwent, którego szczątki chcemy znaleźć. Musimy pamiętać, że niektóre części ciała będą lepiej się zachowywały w stanie kopalnym, inne gorzej. Kolejny filtr tafonomiczny to jest filtr biologiczny. Filtr biologiczny polega na tym, że generalnie różnorodność biologiczna na Ziemi wygląda różnie w różnych środowiskach. I to Państwo również wiecie, że są takie miejsca na Ziemi, gdzie jest ogromna różnorodność biologiczna. Tutaj ja nie bez przyczyny dałem na zdjęcie no, taką fotografię z rafy koralowej. To jest jedno z takich miejsc dzisiaj, gdzie różnorodność biologiczna jest największa. Więc statystycznie tam, gdzie różnorodność biologiczna jest największa, tam również statystycznie będzie większy potencjał fosylizacyjny, no bo mamy więcej tych zwierzaków, więcej organizmów, więc większa szansa, że coś tam z nich się zachowa. Ale na to nakłada się kolejny, trzeci filtr tafonomiczny, filtr ekologiczny, bo różnorodność biologiczna różnorodnością biologiczną, ale to środowisko, w którym te organizmy żyją, też ma tutaj wiele do powiedzenia. Bo będą takie środowiska, które no, będą po prostu się łatwiej zachowywały w stanie kopalnym. Rafę wcześniej oglądaliśmy, no to rafy generalnie mają dobry potencjał fosylizacyjny, bo to są środowiska morskie, tam szkielet rafy budują organizmy no, takie skałotwórcze, koralowce na przykład, prawda? Koralowce, gąbki. Więc to się będzie łatwo konserwowało, łatwo się będzie zachowywało w stanie kopalnym. Ale co z organizmami, które żyją wysoko w górach, tak jak tutaj koziorożec? W górach dominuje erozja. Więc tam nawet jeżeli będą żyły organizmy, które będą miały dużą różnorodność biologiczną i będzie tych gatunków no, po prostu 1500-1900, to i tak to środowisko będzie miało gorszy potencjał fosylizacyjny niż na przykład środowisko właśnie to rafowe. Jeżeli mówimy o tych środowiskach z wysoką różnorodnością biologiczną, no to rafy są dobrym przykładem, ale drugi taki podręcznikowy przykład, no to są lasy tropikalne. Państwo wiedzą, że lasy tropikalne to są te lądowe środowiska, gdzie jest największa różnorodność biologiczna. Ale lasy same w sobie mają bardzo niski potencjał fosylizacyjny. Tu ten filtr ekologiczny właśnie się nakłada. Więc rafa, mimo że i rafy, i lasy tropikalne mają mniej więcej podobną różnorodność, no to środowisko rafowe po prostu będzie bardziej tutaj podatne na to, żeby się zachowywać w stanie kopalnym, a lasy na to, żeby się nie zachowywały. No to też jest taka przyczyna, dlaczego w zapisie kopalnym znamy z zapisu kopalnego ze skamieniałości po prostu dużo więcej kopalnych koralowców niż kopalnych motyli na przykład, czy owadów, mimo że generalnie wiemy, że owadów jest dużo więcej na Ziemi i są dużo bardziej różnorodne, mają dużo większą różnorodność biologiczną niż koralowce. W przeszłości geologicznej też tak prawdopodobnie było, ale my znajdujemy dużo więcej koralowców, czy generalnie organizmów rafowych. Z tym się wiąże kolejny filtr. Filtr sedymentacyjny. No powiedziałem, że w górach dominuje erozja. Skoro dominuje erozja, no to tam nie będzie tego zapisu geologicznego. Skały osadowe nie będą się tworzyć. Więc dobrze by było, żeby w takim środowisku była generalnie sedymentacja. I to taka sedymentacja, która no, będzie sprzyjała zachowywaniu się skamieniałości. Więc i jeżeli to będzie na przykład sedymentacja węglanowa i z toni wodnej będą się delikatne, drobne ziarenka węglanu wapnia wytrącały, albo nawet jakaś rzeka, w której będzie piaseczek, ale drobnoziarnisty, no to to są super warunki, żeby się zachowywały skamieniałości. Jeżeli by to już na przykład była jakaś rzeka, która by niosła żwir i taki materiał, wiecie Państwo, grubo okruchowy, gdzie będą duże ziarna, no to one, te ziarna dużych rozmiarów, one będą jak takie ziarna mieliły te szczątki. I po prostu będzie tutaj, mimo że sedymentacja się będzie odbywała w tym miejscu, no to będzie gorszy potencjał fosylizacyjny. A jak będzie drobnoziarnisty osad, mówię muł węglanowy albo drobny piaseczek i dostawa tego osadu będzie bardzo duża, na przykład po prostu z toni wodnej się dużo tego osadu będzie wytrącało, albo dany obszar, na jakim żyją jakieś organizmy, będzie podatny na występowanie tam na przykład jakichś takich gwałtownych nagromadzeń osadu, na przykład w okolicach takiej delty rzecznej, która sobie uchodzi do morza, albo gdzieś na pustyni, gdzie czasami jakaś wydma lubi się obsunąć i przykryć przykładowo walczące ze sobą dinozaury, no to to są super warunki ku temu, żeby takie środowisko razem z tymi organizmami, które tam żyły, się zakonserwowało. Więc to jest ten filtr sedymentacyjny. I kolejny filtr to są tak naprawdę dwa filtry w jednym. Tutaj napisałem filtr diagenetyczny, ale tak fachowo to jest filtr diagenetyczny i przeddiagenetyczny. Generalnie chodzi tutaj o te wszystkie procesy, które działają już wtedy, kiedy mamy te szczątki, mamy jakiś organizm przysypany osadem. Czyli zobaczcie Państwo, najpierw mieliśmy samą budowę organizmu i patrzymy na to, co tam potencjalnie może się zachować. Potem patrzymy na różnorodność biologiczną. Potem patrzymy na samo środowisko, czy ono generalnie będzie podatne na to, żeby się zachowywało w stanie kopalnym i czy będzie tam sedymentacja, która to zachowanie umożliwi, ułatwi. Ale teraz nawet jeżeli to zostanie przysypane osadem i wszystko jest super i mamy tam organizmy zbudowane z takich substancji, ze szkieletów mineralnych, które mają wysoki potencjał fosylizacyjny, gdzie ta dostawa osadu jest duża, osad jest drobnoziarnisty, a różnorodność biologiczna tam była ogromna, no to jeszcze nam się teraz nakładają wszystkie te procesy diagenetyczne, czyli wszystko to, co się dzieje wewnątrz osadu. I to jest cały zestaw procesów takich fizyko-chemicznych. Na końcu sobie te procesy najciekawsze omówimy, bo to tak naprawdę one ostatecznie decydują o zachowaniu. To jest tak naprawdę ten najważniejszy czynnik. Chemizm środowiska. Jeżeli środowisko będzie bardziej kwaśne, no to tutaj na przykład szczątki kręgowców, kości zęby nie będą się za dobrze zakonserwowały. W przypadku szczątków kręgowców dużo lepiej, jeżeli chemizm tego osadu będzie bardziej alkaliczny, zasadowy. Dlatego taki muł węglanowy zbudowany z węglanu wapnia CaCO3, on będzie dobrze konserwował kości, powiedzmy, i zęby. A ściółka leśna ma odczyn kwaśny. Państwo wiedzą, że w lesie, w ściółce występują tak zwane kwasy humusowe. No to one żrą po prostu wszystko, rozpuszczają każdą tkankę, nawet tą zmineralizowaną. To właśnie dlatego w lasach, mimo że tam jest wysoka różnorodność biologiczna, w zasadzie lasy mają no znikomy potencjał fosylizacyjny, więc chemizm środowiska ostatecznie decyduje o zachowaniu I te wszystkie procesy diagenetyczne tutaj są najistotniejsze. I jak mówię, jak przejdziemy sobie przez te wszystkie filtry, to omówimy sobie, wybrałem dla Państwa takie najciekawsze procesy, te diagenetyczne, które tutaj będą nam dawały jakieś ciekawie zachowane, piękne skamieniałości, które będą miały taki duży walor estetyczny, powiedzmy. No, ale to nie jest koniec tych filtrów, bo poza procesami diagenetycznymi mamy kolejny filtr, filtr metamorficzny. Wyobraźmy sobie, że wszystko do tej pory grało. Organizm był zbudowany z tkanek, które mogą się zachować, różnorodność biologiczna była wysoko, była sedymentacja, procesy w osadzie były takie jak należy i mamy na razie szczątki. No ale teraz pewne części skorupy ziemskiej mogą ulegać procesom metamorficznym. Czyli po prostu taka skała osadowa, wapień, jakiś muł węglanowy, czy jakaś taka łacha piaskowa na, gdzieś na wydmie, czy na brzegu morskim, może ulec procesom metamorficznym, czyli po prostu procesom związanym z wysoką temperaturą i wysokim ciśnieniem. I wszystkie procesy metamorficzne niszczą skamieniałości. Tutaj na planszy pokazuję taki typowy przykład no, takiej przemiany metamorficznej łupku, shale, czyli łupek. Łupki to są skały, w których generalnie skamieniałości się dobrze konserwują. To są cienko laminowane skały, które się odkładają gdzieś na dnie morza. Jak sobie tam jakieś zwierzątko padnie, no to zostaje przykryte przez kolejne warstwy tego osadu i w takim łupku w postaci takiego właśnie takiej skały łupkowej my ją potem możemy znaleźć. I jest masa stanowisk paleontologicznych na świecie, gdzie mamy perfekcyjnie zachowane skamieniałości w takich właśnie łupkach. Ale co jeżeli na ten obszar przyjdą procesy metamorficzne, czyli zwiększone ciśnienie i temperatura, no to taki łupek się w gnejs przekształci albo w jakąś podobną tego typu skałę i te wszystkie procesy zniszczą nam te skamieniałości. Więc nawet jeżeli wszystkie te warunki wcześniej spełnione tutaj no, zaszły, te wymagające, żeby powstały skamieniałości, to procesy metamorficzne nam wszystko to usuną. Przedostatni filtr to jest filtr ruchu pionowego. Załóżmy, że tutaj metamorfizm nam nie tknął tych osadów, więc mamy zachowane ładne skamieniałości, ale teraz skorupa ziemska podlega pewnym ruchom. O tym mówiłem tydzień temu, o tak zwanym cyklu Wilsona i o tym, jak się zderzają płyty skorupy ziemskiej. No i teraz te procesy tektoniczne związane ze zderzaniem się płyt, one również nam masakrują w zasadzie zapis kopalny życia. Więc dobrze by było, żeby ten obszar, w którym my szukamy tych skamieniałości, żeby nie był podatny na jakąś dużą tektonikę, żeby ten element ruchu pionowego skorupy ziemskiej, czy w ogóle ruchu tak naprawdę jakiegokolwiek, był, znaczy no, nie da się uniknąć ruchu, bo te płyty się cały czas ruszają, ale żeby ta, powiedzmy, te procesy niszczące, tektoniczne były jak najmniejsze. Jeżeli te wszystkie filtry mamy spełnione, no to dochodzimy do ostatniego, dziewiątego filtru, filtru antropogenicznego. Nawet jeżeli wszystko do tej pory, o czym sobie powiedzieliśmy, cała ta droga była pięknie spełniona, to jeżeli, powiedzmy, człowiek, który nie ma doświadczenia w wydobywaniu skamieniałości, albo no, co grosza ma złe intencje i okazy po prostu będą jakoś źle, nie zostaną zakonserwowane odpowiednio, no to mogą się te szczątki zniszczyć. I ten filtr ostatni, antropogeniczny, jest tutaj no, bardzo ważny, myślę. I spora część skamieniałości, pięknych okazów, niszczy się po prostu przez działalność człowieka. Więc przeszliśmy sobie przez tę drogę, jak Państwo widzieliście, tych dziewięciu filtrów. No, każdy z nich to jest tak naprawdę blokada, blokada tego, żeby tworzyły się skamieniałości. I na każdym tym kroku, na każdym z tych dziewięciu filtrów działają procesy, które chcą nam zniszczyć ten zapis kopalny życia, zniszczyć nam skamieniałości. Więc miejcie to Państwo na uwadze, kiedy patrzycie nawet na muszelkę jakiegoś małego małża, czy ramienionoga, czy jakąś małą skamieniałość, bo to są tak naprawdę skarby. Szansa, że one w ogóle dotrwały tutaj do dzisiaj przez miliony lat, jest naprawdę znikoma. O tym, jaki to jest procent, bo paleontologom to się udało z grubsza policzyć, to sobie powiemy na końcu. Natomiast teraz chciałbym omówić przed Państwem te takie najciekawsze procesy, te związane z tą diagenezą, czyli te procesy fosylizacyjne, które tutaj najbardziej nam decydują o tym, w jakiej formie my skamieniałości znajdziemy. czyli te, które decydują o tym, że w ogóle skamieniałości powstają. To są takie procesy, które Państwo możecie kojarzyć, jak zamrożenie czy na przykład uwęglenie. Akurat uwęglenia jako przykładu konkretnego nie będę pokazywał, ale Państwo czujecie, o co chodzi. No, szczątki roślin, na przykład pnie jakichś drzew, no, mogą ulec uwęgleniu i przejść do zapisu kopalnego. I na przykład w kopalniach węgla brunatnego na południu Polski, w Turoszowie na przykład, tam się znajduje czasami całe pnie takich drzew zachowanych, bo uległy po prostu uwęgleniu. Były warunki takie, które sprawiły, że te tkanki roślinne tutaj przemieniły się w taki właśnie węgiel. Ale te wszystkie inne procesy, zamrożenie, zachowanie w substancjach bitumicznych, rekrystalizacja i remineralizacja, to są te takie ciekawe procesy i po jednym albo po kilka przykładów tych procesów tutaj chcę z Państwem omówić. Wybrałem takie najbardziej widowiskowe i najbardziej, powiedzmy, no, spektakularne. Zacznijmy od tego zamrożenia. To jest coś, co może się wielu osobom nie kojarzyć tak naprawdę z procesem powstawania skamieniałości, z procesem fosylizacyjnym. Bo zamrożenie to jest ten proces tafonomiczny, który tworzy skamieniałości, ale takie całkiem nam współczesne, generalnie młode. No bo żeby coś uległo zamrożeniu, to musi w niskiej temperaturze przetrwać odpowiednio długo w skale. A generalnie skorupa ziemska nie ma tendencji do tego, żeby były w niej niskie temperatury. Więc to się tyczy skamieniałości z ostatniego zlodowacenia, które będą zachowane w tak zwanej wiecznej zmarzlinie. Chociaż tutaj ten termin jest taki trochę nieprecyzyjny, bo żadna zmarzlina tak naprawdę nie jest wieczna. I to chodzi o, no tak mówiąc poprawnie, wieloletnią zmarzlinę. Czyli taki fragment skorupy ziemskiej, w którym temperatura roczna będzie generalnie poniżej zera. I jak się pewnie Państwo domyślacie, takie obszary z tą wieloletnią czy wieczną zmarzliną mamy na Ziemi w tych północnych częściach świata. W północnej części Ameryki Północnej i na przykład na północy Azji, na Syberii. Syberia to jest taka tutaj no, główna lokacja na naszej planecie, gdzie mamy skamieniałości z ostatniej epoki lodowej, z pleistocenu, zachowane właśnie w postaci wiecznej zmarzliny. I tu widzimy takiego badacza gdzieś na Syberii, który cios mamuta znalazł. Zresztą w tamtym rejonie świata wydobywanie skamieniałości wielkich ssaków pleistoceńskich z tejże zmarzliny no, przyjęło już taką formę niemalże taką, no, że wygląda to jak taki proces naprawdę, który ci ludzie tam mieszkający, nawet nie jacyś badacze, tylko po prostu lokalsi, którzy tutaj opracowali taki proces techniczny niemalże, gdzie to już wszystko wygląda jak w fabryce. Oni dokładnie wiedzą, jak wypłukiwać ziemię, jak wypłukiwać osad, jak pobierać te szczątki. Tu widzimy akurat ciosy i szkielety oczywiście też się zachowują, ale wieczna zmarzlina, to zamrożenie, to jest jeden z tych przykładów, gdzie może dojść do zachowania tkanek miękkich. I tu widzimy takiego mamuta, który jest do zobaczenia w Muzeum Zoologicznym w Sankt Petersburgu. On pochodzi z okolic Brezowki. Częściowo jest zrekonstruowany. Tu akurat ten przód, który Państwo widzą, to on jest sztuczny. Ta trąba i tutaj fragment, powiedzmy, tej przedniej kończyny jednej, to jest sztuczne, ale reszta ciała jest jak najbardziej prawdziwa i to jest jedyny na świecie taki, no, w zasadzie wypchany mamut, gdzie mamy tkanki miękkie, gdzie mamy zachowane futro i widzimy z grubsza, jak budowa, jak anatomia, morfologia części miękkich mamuta wyglądała. Ta wieczna zmarzlina przynosi czasami naprawdę spektakularnie zachowane skamieniałości. Jest kilka takich małych mamutów, takich mamuciątek zachowanych właśnie z tkankami miękkimi. Tu mamy mamuciątko Liuba, jest jeszcze takie drugie mamuciątko Dima. Wybrałem to mamuciątko Liuba, dlatego że całkiem niedawno, w 2015 roku, były badania takie szczegółowe, histologiczne tych tkanek miękkich zachowane. Jak Państwo widzą, no to jest taka całkiem prawilna, że się tak wyrażę, mumia mamutowa. To jest po prostu mumia z mamuciątka. I mniej więcej tak wygląda ten proces zamrożenia. Te tkanki ulegają niejako mumifikacji. Ale zachowują się bardzo dobrze, na tyle dobrze, że można było takie badania histologiczne wykonać. Pobrano po prostu próbki mięśni, zresztą nie tylko, również na przykład tkanek wątroby i innych. Tu mamy przykład tych właśnie zamrożonych mięśni mamuta. To są te obrazki górne. Natomiast na dole, Państwo widzą, na dole po lewej stronie jest mięsień słonia współczesnego. Więc generalnie widzimy, no, że te tkanki oczywiście są jakoś tam, tego mamuta są oczywiście nadgryzione, powiedzmy, zębem czasu i przez te procesy fosylizacyjne, ale generalnie się zachowały. A mięśnie, żeby uległy tutaj właśnie fosylizacji, no to są bardzo, bardzo rzadkie sytuacje. No i taka całkiem świeża też sprawa, ten słynny wielki wilk z Jakucji, głowa takiego wilka została znaleziona z futrem, z tkanką miękką, zrobiono tomografię, tam widać, że w środku siedzi wilk, no nieprawdopodobny stan zachowania i to kilkadziesiąt tysięcy lat potrafi przetrwać w tej właśnie wiecznej zmazlinie, czyli tak naprawdę sytuacji, która jest niezwykle rzadka, bo w przeszłości geologicznej takie warunki, gdzie dominowały niskie temperatury i gdzie były zlodowacenia, to są generalnie warunki dość rzadkie, a my mamy na tyle szczęście, że całkiem niedawno mieliśmy epoki lodowe i ta wieczna zmarzlina jeszcze z nami jest, że z niej różne takie unikatowo zachowane skamieniałości tej fauny pleistocyńskiej można czasami wyciągnąć. Kolejny przykład tych ważnych procesów to są procesy związane z zachowaniem skamieniałości w szeregu substancji takich bitumicznych, organicznych, w żywicach, bituminach, woskach. Taki najbardziej podręcznikowy przykład, o którym muszę tutaj wspomnieć, to jest słynne Rancho La Brea w Los Angeles w Kalifornii. To jest w zasadzie niemalże środek miasta Los Angeles. Tam sobie mieszkańcy wychodzą na spacery niedzielne z psami, a obok znajduje się muzeum, które jest postawione wokół miejsca, gdzie były takie, to się tar pits nazywa po angielsku, czyli takie bajora błotne, gdzie właśnie ta bitumina, takie asfaltowe jezioro się tworzyło. No i tam ssaki różne przychodziły w trakcie ostatniego zlodowacenia, czyli te kilkadziesiąt tysięcy lat temu, i grzęzły w tych substancjach. To nawet nie chodzi o to, że one były jakoś szczególnie głębokie, chociaż najgłębsze z tych jezior asfaltowych w La Brea mogły mieć wiele metrów głębokości, ale wystarczy tak naprawdę cienka warstwa takiej substancji organicznej, kilkadziesiąt centymetrów, żeby takiego mamuta na przykład capnąć, bo tutaj ostatecznie chodzi o to, że te substancje są niezwykle lepkie i po prostu unieruchamiają zwierzę. Więc tam jest taka ładna wystawa zrobiona z tymi wszystkimi ssakami. Nieprawdopodobną ilość kości, tam znaleziono całych szkieletów różnych ssaków pleistocyńskich, mamutów, wilków takich pleistocyńskich, tak zwanych wilków strasznych, większych od dzisiejszego wilka, tygrysów szablozębnych, lwów amerykańskich, takich wielkich leniwców pleistocyńskich. Cała masa tego jest, ale wspominam o tym, ponieważ tutaj z naszej części świata też mamy taki doskonały, znowu emblematyczny, niemal podręcznikowy przykład zachowania skamieniałości w substancjach organicznych, ale tym razem nie w takim jeziorze asfaltowym, ale w wosku ziemnym. I to jest taki słynny nosorożec włochaty ze Staruni, czyli ssak również z ostatniego zlodowacenia. On zachował się w okolicach właśnie Staruni, to jest miasto, które dzisiaj znajduje się na Ukrainie, no ale kiedyś to był teren Polski i dzisiaj tego nosorożca możecie Państwo zobaczyć w Muzeum Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tam jest zachowany ten nosorożec, on nie ma futra niestety, to był nosorożec włochaty, to futro się nie zachowało, ale zachowały się mięśnie, więc wiemy z grubsza, jak wyglądały części miękkie tego nosorożca. Nie wiemy niestety nic o jego wnętrznościach, dlatego że z jednej strony jego brzucha powstała taka wielka dziura, przez którą te wnętrzności najprawdopodobniej po prostu wypłynęły. No niemniej wiemy, znamy anatomię tego zwierza, taką, o której zwykle informacji nie mamy, czyli mamy właśnie skórę i mięśnie. Więc to są te właśnie takie przykłady tyczące się szczególnie tych młodych skamieniałości. Właśnie zamrożenie, no i zachowanie w tych substancjach organicznych, a teraz chciałem przejść już do tych procesów, które wiążą się z różnymi przemianami szkieletu. Powiedziałem na początku wykładu, że no mamy te różne typy szkieletów, mamy, prawda, szkielety węglanowe, fosforanowe, krzemionkowe, ale rzadko kiedy tak naprawdę jak znajdujemy skamieniałość, to ona jest zbudowana z tego minerału, który budował ten szkielet za życia zwierzęcia. Bo przeważnie ulegają te szkielety różnym procesom. Taki pierwsza grupa procesów to jest rekrystalizacja. Mówiłem wcześniej, że węglan wapnia, szkielety węglanowe, zbudowane są z dwóch odmian tego węglanu wapnia. Aragonitu i kalcytu. Chemicznie to jest wszystko CaCO3, tylko różni się układem krystalograficznym. Różne minerały mają różną budowę wewnętrzną. Czyli, no powiedzmy, cząsteczki tego węglanu wapnia są różnie ułożone w obrębie takiego szkieletu. Tutaj na planszy pokazuję Państwu amonity, no takie bardzo emblematyczne, piękne skamieniałości. Amonity to były głowonogi, które miały szkielety zbudowane z aragonitu, czyli z tej jednej z tych dwóch odmian właśnie węglanu wapnia. Ale aragonit jest niezwykle niestabilny, jest bardzo niestabilny. W czasie procesów fosylizacyjnych, kiedy siedzi w osadzie, przeważnie ulega różnym przemianom, zazwyczaj ulega właśnie rekrystalizacji i po prostu aragonit wtedy przechodzi w kalcyt. Więc rekrystalizacja to jest proces, który polega na tym, że chemicznie mamy cały czas to samo, ten sam element szkieletowy, substancja jest ta sama, tylko zmienia się jej budowa przestrzenna, zmienia się jej budowa krystaliczna. Więc aragonit w przypadku amonitów przechodzi w kalcyt. Kalcyt już jest dosyć stabilny. Każdy, kto jest fanem skamieniałości i poszukuje różnych ciekawych, pięknych okazów paleontologicznych, no to często w muszlach różnych mięczaków, na przykład mezozoicznych, szczotki krystaliczne, takie szczotki z kalcytu znajduje. I tu mam przykład takich właśnie zrekrystalizowanych amonitów, które są w postaci takiej kalcytowej zachowane. Tutaj po lewej stronie mają Państwo planszę z pracy Jurkowskiej i Kołodzieja, między innymi z takich stanowisk Młynka i Zalaz. Zalaz to jest taki słynny kamieniołom w okolicach Krakowa. No i tu widzimy takie przekroje przez te amonity, które są po prostu wypełnione niejako tymi kryształami kalcytu. Kalcyt właśnie lubi takie szczotki, takie duże kryształy tworzyć i widzimy, że wnętrza tych amonitów są właśnie wypełnione takimi kalcytowymi kryształami. Więc to jest ten proces taki rekrystalizacyjny związany z tym, że chemicznie nam zostaje to, co było, ale zmienia się struktura wewnętrzna. Ale bardzo rzadko, ale czasami dochodzi do tego, że w zapisie kopalnym zostaje nam ta oryginalna substancja mineralna, z której zbudowany był szkielet. I znowu tutaj jako przykłady pokażę amonity. To są takie słynne na całym świecie, proszę Państwa, skamieniałości amonitów pochodzące ze stanowiska Łuków. Łuków to jest miasteczko znajdujące się obecnie w północnej części województwa lubelskiego. To jest mniej więcej, jak Państwo byście wzięli mapę Polski, to jest mniej więcej tam, gdzie się spotyka województwo mazowieckie z województwem lubelskim i województwem podlaskim. Ale dzisiaj administracyjnie to jest północ Lubelszczyzny i tam była taka słynna Kraukowska. To był fragment dna morskiego gdzieś tutaj z krajów bałtyckich, być może z okolic Wilna, przyniesiony do nas przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia, czyli skały jurajskie, które powstawały w takiej epoce środkowo-jurajskiej, którą nazywamy Kelowejem, mniej więcej te 160 kilka milionów lat temu. No i one sobie żyły gdzieś w okolicach właśnie Wilna czy krajów tych na północy Bałtyku, ale zostały przez ostatnie zlodowacenie, powiedzmy ta część skorupy ziemskiej została wydarta i tutaj przyniesiona te kilkadziesiąt, powiedzmy, tysięcy lat temu. I tam się masa takich skamieniałości amonitów zachowuje. No one są piękne. Są to amonity, proszę Państwa, posiadające oryginalny aragonit. Oryginalne aragonitowe muszle. Tutaj akurat warunki były na tyle sprzyjające, że nic nie zmieniło tej struktury krystalicznej tych muszli i pierwotny aragonit się ostał. Co ciekawe, taki pierwotny aragonit, tutaj w przypadku amonitów często tworzy różne takie barwne wzory. Więc jak patrzy się na te amonity z Łukowa, no to one mienią się różnymi takimi barwami. Tego typu skamieniałości, takie właśnie mieniące się kolorowe amonitów z tego czasu, z Jury Środkowej, ale również później, znane są też z innych części świata. Tu po lewej stronie mamy amonity z Madagaskaru, to są akurat kredowe, a po prawej mamy taką mieszankę, trochę to są te nasze amonity łukowskie, a trochę amonity również jurajskie, pochodzące z Rosji. Więc czasami ta oryginalna substancja jest w stanie się zachować. No i jak widzimy w przypadku tych aragonitowych muszli, one mają piękne takie, tworzą piękne barwy, piękne wzory kolorystyczne. Więc bardzo rzadko dochodzi do tego, że no ta oryginalna substancja mineralna nam tutaj przetrwa. Natomiast przeważnie rzeczywiście ten powiedzmy aragonit przechodzi w kalcyt i dochodzi do tej rekrystalizacji, czyli zmiany po prostu struktury przestrzennej. Ale najczęściej spotykanymi takimi procesami fosylizacyjnymi to są procesy związane nie z rekrystalizacją, ale remineralizacją. Czyli tym razem, to jest to, co mówiłem na początku wykładu, mamy szkielet zbudowany z danej jakiejś tam substancji i ona na skutek różnych procesów zachodzących w osadzie, kiedy te szczątki sobie tam siedzą, zmienia się zupełnie, zmienia się skład chemiczny całkowicie, czyli teraz nie przebudowuje się struktura wewnętrzna, zachowując skład chemiczny, tylko cały skład chemiczny się zmienia. I to może być kalcytyzacja na przykład i substancja, która pierwotnie nie była zbudowana z kalcytu, nagle się kalcytowa staje, ale ja tutaj wybrałem akurat dwa takie przykłady, najbardziej znowu spektakularne i widowiskowe. Pierwszy to jest silifikacja, czyli zastąpienie oryginalnej substancji, niezależnie od tego, co to było, przez krzemionkę. I takim doskonałym przykładem silifikacji są skamieniałości z początku okresu dewońskiego, sprzed około 400 milionów lat, pochodzące ze słynnego stanowiska w Rhynie w Szkocji, tak zwany Rhynie Chert, Cherty z Rhynie. I tam jest zachowany wczesnodewoński ekosystem pierwotnych roślin takich no lądowych w zasadzie, naczyniowych. Czyli jest to ten etap ewolucji, kiedy widzimy, jak rośliny wyszły na ląd. I stamtąd mamy zachowane skrzemionkowane tkanki roślinne, czyli tkanki, które się zazwyczaj nie zachowały. Tutaj Państwo widzą no, przegląd takich różnych struktur roślinnych. One się zachowały w ten sposób, że prawdopodobnie wokół tego jakiegoś jeziorka, być może, gdzie były te pierwotne rośliny lądowe, dewońskie, znajdowały się jakieś takie źródła, które pluły roztworami zasobnymi w krzemionkę. I ta krzemionka się wylewała na te rośliny i po prostu impregnowała te tkanki. I dochodziło do fosylizacji bardzo dokładnej, bo również do fosylizacji komórek, co tutaj widzimy, mamy przekrój przez taką roślinę i Państwo widzą, że poszczególne komórki są zachowane. Więc taki proces zastąpienia jednej substancji przez jakąś inną substancję mineralną, czyli taka remineralizacja, w tym przypadku silifikacja, no może być procesem bardzo szczegółowym i dochodzi nawet do zachowania się drobnych struktur, nie tylko dużych struktur widocznych makroskopowo, gołym okiem, ale również i takich struktur widocznych na takim szlifie histologicznym. Inny ciekawy przykład tejże silifikacji, czyli zastąpienia oryginalnej substancji krzemionką, to są rewelacyjne trylobity dewońskie z Maroka. Maroko to jest taka, no, w zasadzie takie super miejsce, jeśli idzie o znajdowanie skamieniałości właśnie dewońskich różnych stawonogów, trylobitów, ale nie tylko. I stamtąd pochodzą takie opisane w 2009 roku trylobity, które mają czerwone pancerze, ale zielone oczka. Tam dochodziło do silifikacji. Też były jakieś takie procesy związane z roztworami, które no, pluły substancjami zasobnymi w tę krzemionkę i ona impregnowała te tkanki tych trylobitów. Tu jest właśnie ciekawy ten proces, że te pancerze stawały się czerwone, a oczka takie no, zielone czy zielono-niebieskie, oczy tych trylobitów, soczewki trylobitów, takie jedno oko składa się z wielu soczewek. To Państwo teraz widzą, mamy rzut na to oczko i tam mamy dużo takich kropek, to są różne soczewki. No i prawdopodobnie tutaj ten skład jakby budowy, że soczewki są zbudowane inaczej, a pancerz inaczej. Pancerz był oryginalnie chitynowy, więc był z substancji organicznej, ale był impregnowany węglanem wapnia. Tutaj uległ silifikacji całkowicie, dając jeszcze takie piękne czerwone barwy. I na koniec, no super rewelacyjny, taki bardzo spektakularny przykład, to są skamieniałości zopalizowane. Opal to też jest krzemionka, ale uwodniona, więc mamy taką specyficzną odmianę tego SiO2 na, powiedzmy, daną cząsteczkę krzemionki, przypada cząsteczka wody, uwodniona krzemionka. I opal, no jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, tworzy takie piękne odmiany, dochodzi do opalizacji po prostu, czyli jakiś obiekt ładnie ma takie właśnie barwne takie struktury. No i są takie stanowiska mniej więcej z połowy okresu kredowego, sprzed jakichś 90 milionów lat, z terenu Australii, z okolicy Adelaidy, czyli południowa Australia, gdzie mamy skamieniałości zopalizowane. Tu widzimy po lewej odnóże razem ze szczypcem jakiegoś kraba, który jest cały zopalizowany. Po prawej mamy miks przebojów. Mamy muszlę jakiegoś ślimaka, mamy ząb gada morskiego, plezjozaura, ząb krokodyla, fragment jakiejś rośliny oraz kawałek kości dinozaura roślinożernego. Więc tam różne skamieniałości i organizmów morskich i lądowych ulegają tej opalizacji i tam się je znajduje tak pięknie zachowane. No, tam się całe różne gatunki udało odkryć i opisać. No jest właśnie z tej Australii taki dinozaur roślinożerny ornitopod kredowy, opisany niedawno w ubiegłym roku, którego kości tutaj Państwo widzą na tej planszy. One są zopalizowane, każda się tak ładnie mieni. Mamy też kości gadów morskich, na przykład ichtiozaurów, to są kręgi, oraz kości, no niemalże cały szkielet plezjozaura, czyli takiego morskiego gada z długą szyją, który też jest zopalizowany w muzeum w Adelaidzie. Ten szkielet jest ładnie wystawiony i tam, jak Państwo kiedyś będziecie w Australii, właśnie w okolicach Adelaidy, to polecam odwiedzić to muzeum. Można zobaczyć, jak wygląda taki zopalizowany szkielet całego plezjozaura. No, czyli mamy w zasadzie całego zwierza, całą tą część mineralną, która się zachowała jeszcze w tak niezwykły sposób. Niezwykły, powiedzmy, no, z naszego punktu widzenia, taki bardzo, bardzo widowiskowy. I to jest wszystko, co ja przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Zanim przejdę do Państwa pytań, to tak w ramach podsumowania, co chciałbym, żebyście Państwo z dzisiejszego spotkania zapamiętali. Generalnie cała przyroda dąży do tego, żeby skamieniałości się nie zachowywały, żeby wszystko zgniło. Na każdym etapie, od momentu śmierci organizmu, przez te wszystkie procesy, o których sobie powiedzieliśmy, czyli to pogrzebanie, siedzenie w osadzie, tą różną mineralizację i inne, no, na każdym z tych etapów w zasadzie procesy dążą do tego, żeby te szczątki uległy zniszczeniu. Więc to jest to 9 filtrów tafonomicznych. Mamy te filtry. Każdy z nich chce nam tutaj ten zapis zapis kopalny istnienia tych skamieniałości zlikwidować. Więc generalnie to, że w ogóle my mamy te skamieniałości, no to jest w pewnym sensie cud. No, dużo chętniej zachowują się szkielety mineralne niż tkanki miękkie, to jest ten oczywiście różny potencjał fosylizacyjny. Proszę Państwa, szacuje się, że to, co się w ogóle zachowuje, to, co mamy w postaci skamieniałości, to jest tak naprawdę między 1 a 2% rzeczywistej różnorodności biologicznej. Czy jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że skamieniałości to są skarby. Każda, nawet najdrobniejsza skamieniałość, mały fragment małża, mały ząbek rekina, to jest ogromny skarb. Bo, no tak jak sobie powiedzieliśmy, wszystko dąży, żeby usunąć te skamieniałości, więc mamy szczęście, że one w ogóle się tworzą. Co to znaczy, że między 1 a 2% tej różnorodności biologicznej? W stanowiskach, gdzie tych skamieniałości jest bardzo mało i występują jakieś połamane, drobne fragmenty, powiedzmy, dwóch gatunków małżów, dajmy na to, no to tam jest bliżej tego 1% rzeczywistej różnorodności, a tam, gdzie mamy dużo skamieniałości, pięknie zachowanych i wydaje nam się, że ta różnorodność jest ogromna, to jest prawdopodobnie bliżej tych 2%. Więc ciągle tak naprawdę my więcej nie wiemy, jak wiemy. No ale to, co wiemy, to wiemy na pewno, bo mamy te twarde dowody w postaci skamieniałości. Stąd tutaj na koniec mojego wywodu z tego 1 czy 2% taka myśl, którą chciałbym, żebyście Państwo też dzisiaj zapamiętali, to to, że proszę sobie wyobrazić teraz, że w danym stanowisku znajdujemy dwa gatunki jakby skamieniałości należące do dwóch gatunków drzew kopalnych. I teraz na tej podstawie chcemy zrekonstruować lasy, które rosły te miliony lat temu w tym miejscu, gdzie znajdujemy te skamieniałości. No to zrekonstruujemy je tak, że no, rosły tam dwa gatunki, powiedzmy, jakichś drzew. A to jest tak naprawdę między 1 a 2%. I ta różnorodność była dużo, dużo większa. To jest dla każdego, powiedzmy, paleontologa, dla każdego poszukiwacza skamieniałości taka drobna, taka rzecz może, żeby miał ją gdzieś z tyłu głowy i po prostu pamiętał o tym, że to, co my wiemy, no to jest drobny ułamek tak naprawdę tej rzeczywistości paleontologicznej, rzeczywistości tych światów wymarłych, które my studiujemy. I to jest ode mnie tyle. Rzucę teraz okiem do czatu i zobaczę, co Państwo pisaliście w trakcie wykładu i postaram się odpowiedzieć na pytania, więc jest czas, żeby teraz też jakieś pytanie zadać, ja się postaram odpowiedzieć Państwu. Pytanie takie, które widzę jako pierwsze, to jest ile trwa proces fosylizacji? No, to bardzo różnie. Są takie procesy, które generalnie będą szybkie, będą gwałtowne i to będą wszystkie te procesy, które się będą wiązały z takim gwałtownym pogrzebaniem szczątków osadem. Wszędzie tam, gdzie właśnie dojdzie do na przykład tego, że wydma nam się obsunie i zachowa walczące dinozaury ze sobą, znowu wrócę do tego przykładu, albo będziemy mieli ekosystem morski, który rozwijał się u podnóża jakiegoś podmorskiego wzniesienia, no i z tego wzniesienia nagle zsunęła się partia osadu i przykryła nam ten ekosystem, no to z tego wszystkiego tutaj ten proces będzie gwałtowny, prawda? Bardzo szybko nam to zostanie przykryte. Albo inny przykład, wyobraźmy sobie, że nagle wybucha gdzieś wulkan i ta chmura tych popiołów wulkanicznych spada, no to ona nagle gwałtownie nam przykryje dany ekosystem, tak jak to miało miejsce w Pompejach, prawda? To są takie bardzo gwałtowne procesy. Więc czasami to jest bardzo szybko. Z badań takich aktualistycznych, powiedzmy, na dzisiaj gnijącym ścierwie, bo takie badania też się prowadzi, na no, martwych takich pancerzykach skorupiaków, krewetek, wiemy, że tworzy się warstwa takiego biofilmu, powiedzmy taka warstwa mineralna, która sprzyja nam zachowaniu właśnie tej fosylizacji i to już w ciągu kilkunastu godzin się może tworzyć taka warstewka, więc te procesy często są bardzo szybkie. Więc to nie jest tak, że jak mamy skamieniałości sprzed 100 milionów lat, to ta fosylizacja trwała 100 milionów lat. Nie, nie, nie. Przeważnie te procesy jednak zachodzą dosyć szybko. To, że w ogóle zachowują nam się skamieniałości, to się wiąże raczej z tymi szybkimi zjawiskami. Bo proszę pamiętać, że tkanki miękkie rozkładają się bardzo szybko. Bardzo. Szkielet trochę wolniej, ale też się rozkłada dosyć szybko. Więc generalnie ten proces fosylizacji musi być w miarę gwałtowny, musi być szybki, żeby nam się te skamieniałości zachowały. Jeszcze taki przykład, który mi teraz przyszedł do głowy, są takie wczesnojurajskie skamieniałości z takiego stanowiska Karsarod w Skanii, to jest wyspa na Bałtyku, gdzie są zachowane tkanki roślinne z początku okresu jurajskiego, sprzed 200 milionów lat, gdzie zachowały się komórki, ale również zachowały się organella komórkowe, czyli te struktury typu, wiecie Państwo, chloroplasty, jądro komórkowe. W tych jądrach komórkowych zachowały się stadia podziału komórkowego, stadia mejozy, czyli to, jak się po prostu komórka dzieli. A to są procesy działające bardzo szybko. Więc ten proces fosylizacji musiał tu jakby niejako wyprzedzić te procesy biologiczne, czy te procesy gnilne, że te komórki po prostu, te organella zachowane w tych komórkach, no się nie rozłożyły, prawda? Więc to są raczej procesy działające dosyć szybko, więc to, że coś ma ileś tam milionów lat, to niekoniecznie oznacza, że te skamieniałości przez te miliony lat tutaj się tworzyły. Jasne, jak już one sobie siedzą w skale, no to jest ważne, żeby potem metamorfizm, tak jak powiedziałem, albo te ruchy skorupy ziemskiej, no nie dotknęły nam tych skamieniałości, bo skamieniałości mogą sobie trwać w skale miliony lat, ale potem przyjdzie metamorfizm albo tektonika i nam zniszczy, tak jak powiedziałem, ten zapis, ale generalnie to są procesy dosyć, dosyć szybkie. Patrzę jeszcze w czat, zaglądam, czy są jakieś konkretne pytania. Widzę taki post, że i też straszne są owady. To pewnie odnośnie tego, że owadów generalnie więcej jak koralowców powinno być. No właśnie, chyba koralowce są jednak starsze, bo koralowce to od kambru są znane, a owady powstały dużo później. A jak zaklasyfikować skamieniałości? No tak jak powiedziałem, jest ten główny podział na skamieniałości strukturalne, czyli skamieniałości samych szczątków organizmów, kości, zęby, muszle, skorupy, no i ichnoskamieniałości, czyli te skamieniałości, powiedzmy, działalności życiowej, tropy, ślady pełzania, rycia. W to się zaliczają też skamieniałe odchody i skamieniałe wymiociny, również takie skamieniałości również się znajduje, czy takie wypluwki, powiedzmy, zwierzęta drapieżne często lubią no, wypluć pewne niestrawione, czy zwymiotować pewne niestrawione elementy. Czy jest możliwe, aby pomimo metamorfizacji skamieniałość się zachowała, tylko uległa zniekształceniu? Jest to generalnie możliwe, chociaż jest to sytuacja dosyć rzadka. To też zależy od tego, jak duży będzie to metamorfizm, jak duże ciśnienie i temperatura to będą. Są takie oczywiście sytuacje, gdzie w skale metamorficznej można rozpoznać, że były jakieś skamieniałości, ale one będą bardzo, bardzo zdeformowane. Ale przeważnie proces metamorfizmu raczej usunie nam cały ten, powiedzmy, zapis paleontologiczny. Tak się przyjmuje, że generalnie skamieniałości spotyka się tylko w skałach osadowych. Co pan sądzi o badaniu zachowanych białek dinozaurów? Czy jest to drobna ciekawostka, czy też tkwi w tym potencjał do otwarcia nowego rozdziału w paleontologii? Generalnie białka się rozkładają i rzadko się je spotyka. Natomiast myślę, że tutaj rozwój różnych technik takich laboratoryjnych może w przyszłości przynieść rzeczywiście otwarcie nowego działu w paleontologii. Myślę, że w przyszłości faktycznie coś z tego będzie. Będziemy poszukiwać, wykopaliska się będą odbywały nie tylko w kamieniołomach, ale również i powiedzmy tutaj w laboratorium właśnie badając kopalne białka. No tylko musimy mieć te stanowiska, gdzie te białka się będą konserwowały. A takich stanowisk mamy generalnie rzadko. Tam, gdzie mamy zachowywane tkanki miękkie, to one też zazwyczaj uległy jakiejś zmianie. To nie jest ta oryginalna tkanka miękka, tak, to nie jest po prostu mięsień, tylko to jest zazwyczaj na przykład jakaś silifikowane, zastąpione krzemionką albo zastąpione jakimś minerałem ta część miękka. Ale myślę, że generalnie coś w tym jest. Myślę, że jest to sprawa tutaj czasu. W przyszłości myślę, że rozwój technik laboratoryjnych i pewnie też nowe odkrycia, nowych stanowisk z unikatowymi skamieniałościami, myślę, że to się tak nałoży i będziemy te białka mogli, będzie taka paleobiologia molekularna, powiedzmy. Czy możemy uważać, że poznaliśmy z grubsza wszystkie istniejące w historii Ziemi gromady organizmów? Myślę, że nie. Tak jak powiedziałem, to co się zachowuje, no to jest między 1 a 2%. I są takie stanowiska, gdzie my wiemy, gdzie występują w nich organizmy całkowicie miękkociałe, takie, które w ogóle nie miały szkieletu, które przeważnie się nie zachowują. A tu się akurat zachowały, bo na przykład sedymentacja była dobra i warunki sprawiły, że części miękkie się zachowały. Więc cały taki miękkociały zwierzak się zachował. Nierzadko to są organizmy niepodobne do niczego, co znamy. Kiedyś mówiłem tutaj w jednym z wykładów, który Państwo możecie znaleźć na kanale, mówiłem o takim stanowisku w Mason Creek, gdzie jest takie karbońskie zwierzę Tuli Monstrum, które no, nie przypomina absolutnie niczego, co znamy. Więc prawdopodobnie była masa różnych organizmów w przeszłości geologicznej, tajemniczych, miękkociałych, których być może nigdy nie poznamy. Czy na poziomie akurat gromad organizmów to tego nie wiem. Podejrzewam, że nikt tego nie wie, ale zdecydowanie jest wiele takich grup, całych linii ewolucyjnych, które przepadły gdzieś zupełnie i których prawdopodobnie nigdy nie odnajdziemy, bo po prostu nie miały szansy się zachować. A proszę jeszcze pomyśleć, że tydzień temu ja o ruchach skorupy ziemskiej opowiadałem i że skorupa oceaniczna wjeżdża nam pod kontynentalną. I całe to życie, które mamy zachowane na tej skorupie oceanicznej, jak ono sobie wjedzie do wnętrza Ziemi, no to z tych ekosystemów my absolutnie nic nie będziemy wiedzieli. Więc tak, no będą całe grupy organizmów, które no przepadły nam całkowicie. Czy za dziesiątki milionów lat będzie można znaleźć skamieniałości ludzi i jak bardzo będą one powszechne? Dobre pytanie. Ostatnio się nawet zastanawiałem nad tym. Powiem Państwu szczerze, że my nie wiemy do końca, jaki znowu potencjał fosylizacyjny mają cywilizacje. Coś tam wiemy z archeologii o tych powiedzmy cywilizacjach różnych dawnych ludzi, no ale to są dane z powiedzmy tych ostatnich 10 tysięcy lat. To jest w skali geologicznej nic. Więc teraz wyobraźmy sobie, że mielibyśmy cywilizację porównywalną do naszej, ale 100 milionów lat temu. Teraz pytanie, czy ona by się zachowała. No, my żyjemy na lądzie. Ląd, środowiska lądowe mają bardzo mały potencjał fosylizacyjny. Zalewamy wszystko betonem. Beton generalnie, no, dość dobrze, myślę, tutaj, szczególnie jak jest go dużo, no to może się zachować. Tylko też tak naprawdę ciężko jest oceniać na przykład potencjał fosylizacyjny miasta czy jakiegoś bloku w skali setek milionów lat. Jeśli chodzi o same szczątki ludzkie, same kości, to myślę, że generalnie jako cywilizacja mamy dosyć niski. Mamy powiedzmy porównywalny, powiedzmy jako ludzie, jako organizmy, mamy porównywalny do tego, jakie miały dinozaury. Jakiś tam mamy, ale nie za wysoki. Natomiast ciekawie to myślę wygląda w przypadku tych całych miast i tego właśnie wszystkiego, co zalewamy betonem, no wiemy, że dzisiaj tworzą się całe warstwy gdzieś tego mikroplastiku w oceanach, prawda, który ma być niby takim wskaźnikiem tej naszej, powiedzmy tutaj, epoki. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie takie no całe, prawda, niejako takie jakby kamieniołomy ze śmieci powstają, takie złomowiska, no ale w skali, to jest wszystko nam współczesne. A teraz pytanie, czy to przetrwa miliony lat? Czy za 100 milionów lat coś z tego powstanie? Tego nie wiemy. No nie było betonu, a przynajmniej nic nie wiemy o tym, żeby beton istniał w erze dinozaurów, albo żeby jakieś złoża plastiku były z tego czasu, więc ciężko jest nam tutaj prognozować to, bo no, możemy prowadzić jakieś badania eksperymentalne, laboratoryjne tego, czy beton się zachowa, albo plastik przez miliony lat, no ale nie mamy tego żywego dowodu z przeszłości geologicznej. Czy istnieją takie okazy skamieniałości, których kompletnie nie wiadomo, do czego zaklasyfikować? Pyta Marysia. Tak, jest takich skamieniałości niemało. To moje wspomniane Tuli Monstrum. Jak sobie Państwo wpiszecie w internet Tuli Monstrum, to wyjdą zdjęcia tego zwierzęcia. Zwierzę jest niepodobne absolutnie do niczego. Były różne takie no, koncepcje, co to mogło być. Do dzisiaj tak naprawdę jest to nierozstrzygnięte. To jest taki jeden, zawsze jak mnie ludzie pytają o to, czy są takie organizmy, to rzucam to Tuli Monstrum, ale tak naprawdę takich zwierzaków, szczególnie z ery paleozoicznej, było dużo, dużo więcej. Tam w tym stanowisku Mason Creek razem z Tuli Monstrum, tam parę innych takich dziwnych, niepodobnych do niczego zwierząt żyło. Więc no, są takie organizmy, które cały czas czekają, aż paleontolodzy rozwikłają, kim oni byli. Czy większa skamieniałość może przecinać warstwy z różnych epok geologicznych? Teoretycznie można to sobie wyobrazić, to znaczy czasami dochodzi do takiego uśrednienia czasowego, powiedzmy, że dochodzi do kondensacji osadów. Na przykład jak mamy, wyobraźmy sobie dno morskie, tam się tworzą osady, opadają sobie szczątki na dno i teraz tektonika zadziała i fragment dna morskiego zostanie tak wydźwignięty. I taki blok po prostu dna morskiego się uniesie blisko tafli wody. I tam procesy związane z tym, że to jest blisko tafli wody, falowanie i inne takie procesy oceanograficzne, nazwijmy to, sedymentacyjne, będą sprawiały, że tam się będzie kumulował ten osad. I może się osad z, powiedzmy, z kilku epok zmieszać, dochodzi do takiej kondensacji stratygraficznej, tak jak to mówimy. Więc czasami to się zdarza. U nas w Polsce w kopalni w Annopolu, ale nie tym Annopolu tutaj w Warszawie, tylko w Annopolu nad Wisłą, na Lubelszczyźnie, tam są takie kamieniołom fosforytów, gdzie tego typu kondensacja